zostaną zmieni. I ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie.
Siostry i bracia, kiedy rozpoczynaliśmy Wielki Post, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Kościół czytał nam Ewangelię o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. To bardzo znaczące, że wtedy, na początku naszej drogi ku świętom wielkanocnym, Kościół czyta nam taką Ewangelię. Bo chce nam przede wszystkim uzmysłowić, że droga, którą zaczęliśmy, droga naszego życia chrześcijańskiego, jest drogą krzyża. Jest misją, jest powołaniem. I że te same pokusy, które Jezus Chrystus przyjmuje na siebie, które doświadcza na pustyni, na początku swojej misji, że te pokusy stają przed każdym człowiekiem. Nie chciałbym w to wchodzić głęboko, bo dzisiaj chcę mówić głównie o Komunii Świętej, ale jest to bardzo mocno z tym powiązane. Pierwsze, ograniczenie człowieka i jego misji tylko do konsumpcji, pokusa konsumpcji. Strach, aby te kamienie zamieniły się w chleb. Moi drodzy, nie ma mocy. Nie mamy się co oszukiwać. Ta pokusa konsumpcji staje przed każdym z nas. Ograniczyć perspektywę swoich pragnień, potrzeb tylko do konsumpcji. Druga pokusa, rzuć się w dół, pokaż się. Nie potrzeba krzyża, nie potrzeba trudu, pokaż się. Zaprezentuj się, pokaż ile potrafisz. Zaznacz swoje granice, swoich umiejętności i możliwości. Nie musisz iść w głąb, nie musisz się starać, pokaż się. I trzecia pokusa, najgorsza, to jest pokusa bałwochwalstwa. Oddaj mi pokłon. Szatan mówi, to wszystko do mnie należy. Oddaj mi pokłon. Moi drodzy, zobaczcie, jak my często temu ulegamy. Świat temu ulega. Wierząc, że rzeczywiście ten świat należy do szatana. I że tylko kombinując, tylko kradnąc, tylko... Wszystko to, co się w słowie kombinując zawiera, możemy w tym świecie coś znaczyć. Ilekroć my wpisujemy się w takie podejście, ilekroć przyznajemy rację, że szatan rządzi tym światem. To jest jedno. To jest rzeczywistość, która nas ciągle odciąga od powołania, od bycia z Bogiem. Owa konsumpcja, to chęć ta chęć pokazywania się, tylko zewnętrznego i w końcu ta pokusa bałwochwalstwa. Ale jeszcze ciekawie naszą rzeczywistość i pewien trud dźwigania krzyża w życiu określają takie dwa programy telewizyjne, czy dwa typy programów telewizyjnych, które ostatnio zyskały ogromnie swoją popularność. Ich popularność bardzo mocno wskazuje na pewną prawidłowość, która w nas jest. Pierwsze z nich to są tak zwane reality show, czyli tego wszystkie Big Brothery, wszelkiego typu takie rzeczy, gdzie ludzie pokazują się przed kamerą, stają w długich kolejkach, stają w konkursach, chcą się pokazać. Najbardziej obrzydliwe czasami strony swojego życia pokazać społeczeństwu, żeby tylko zaistnieć, żeby tylko być w mediach, żeby ludzie ich podziwiali. Zobaczcie, że to jest coś takiego dziwnego, czego kiedyś nie było, że człowiek potrafi nawet najbardziej takie złe, czarne pokłady w swoim charakterze pokazywać tylko po to, żeby być popularnym. To jest jedna rzecz. A o czym ona świadczy? Świadczy on o tym, że ci wszyscy Klaudiusze, jakieś tam Manuele z Big Brothera kiedyś, to są ludzie, którzy chcą zyskać popularność bez pracy, bez wysiłku. Oni chcą być kimś, nie zależy im na realizacji powołania, tylko efekt się liczy. Czyli to byłaby ta druga pokusa. A zobaczmy rzecz kolejną, seriale. Oczywiście nie chcę krytykować seriali, bo nie chcę się też narażać. Nie? Wiem, że wiele osób seriale ogląda, to tak jakbym z moją mamą dyskutował na przykład. I rozumiem doskonale, że te seriale mają też dużo pozytywnych rzeczy i są lepsze i gorsze seriale. Ale zobaczmy, co w tych serialach jest. Oprócz tego, że jest ogromny pieniądz, bo tam, kiedy się pokazuje zegarek Longinesa, to nie przez przypadek pokazuje się zegarek Longinesa, tylko pokazuje się dlatego, że ta właśnie firma zapłaciła ogromne pieniądze, żeby to pokazać. To, że na stole serialowych gospodarzy pojawia się jakiś napój, to nie dlatego ten napój się pojawia, że taki był w studio, tylko dlatego, że firma za to zapłaciła. Ale też nie o to chodzi. Chodzi o coś więcej. Ludzie oglądają te seriale trochę z taką tęsknotą. Moje życie jest takie szare, nie? Ta sama żona tyle lat. Mąż ten sam. Tak szaro zwykle. A tam rozwodzą się, planują urlopy, coś się dzieje, tam się schodzą, tam się rozwodzą, tu się zakochują, jest tak kolorowo, jest tak fajnie i człowiek lubi te kolory. Tylko, że to nie są kolory szczęścia i cały problem na tym polega. To nie są kolory szczęścia. To nie są te kolory, które rzeczywiście powodują, że to życie ma sens. Tylko to jest takie życie od przygody do przygody. I to te seriale pokazują. Oczywiście ja nie twierdzę, że każdy, kto ogląda te seriale, to ma takie tęsknoty i myśli sobie. Ale to zdradza pewną tendencję. Moi drodzy, i teraz powstaje takie pytanie, nie? Znów jak? Jak? Co trzeba zrobić, żeby trzymać się tego powołania, żeby żyć niosąc ten krzyż? Prawda? Ja mojego kapłaństwa, które jest piękne, ale czasami trudne, czasami ponad siły, tak samo jak wielu spośród was tutaj żyje, nie wiem, w samotności na przykład. I doskonale wie, że życie w samotności jest trudne, ale też można jemu nadać odpowiedni sens. I może być powołaniem, bo samotność jest też powołaniem, może być też powołaniem, jeśli nie jest egoizmem. Czy małżeństwo. Czasami rozmawiam z moimi rodzicami, i oni tak mówią, tak teraz mieli 50. jubileusz. Mówię tak osobiście, ale dlatego, że to takie bliskie dla mnie. I oni mi mówią tak, widzisz, myśmy się bardzo często mieli różne zdania, zresztą ja to pamiętam, jak mieli różne zdania, to nie trzeba mi tego tłumaczyć, ja to doskonale pamiętam. I mówią, ale warto było to przeżyć, żeby dzisiaj na to patrzeć z perspektywy starości i tym się cieszyć. My czasami, jak dzisiaj tak, czasami jest nam tak szaro, bo tam coś tam też czasami się posprzeczamy, tośmy sobie postanowili, że my będziemy mówić o tym, że nam jest fajnie, że mamy dzieci, że już jakoś to życie przyniosło owoce. Moi drodzy, tak w życiu jest. Nie? I my to wiemy, że nie chodzi o to, żeby kwitnąć, tylko chodzi o to, żeby owoc przynosić. A dzisiejszy świat chce tylko kwiatki oglądać i kwiatki tylko pokazywać. Chodzi o to, żeby owoc przynosić. A owoc to krzyż. Skąd brać siłę? I teraz, moi drodzy, rozumiemy. Myślę, że to jest dla nas jasne. Dlaczego Chrystus zostawił nam Eucharystię? Zostawił nam swoje słowo, które drogę wskazuje. Gdzie poznajemy wolę Ojca. Ono jest też pokarmem naszej wiary. Ono nam też pokazuje sens tego wszystkiego, co robimy. Prawda? Chociażby w perspektywie tego, że my dzisiaj przeżywamy taki jakby czasami myślę, że my jako katolicy dzisiaj myślimy sobie, no ten Kościół jest tak mocno prześladowany. On się musi kiedyś zawalić. Jest tak trudno. Ciągle jakieś problemy gdzieś tam na zachodzie, kryzysy, u nas kryzys. Tak czasami katolicy między sobą, a Słowo Boże mówi, nie bój się, mała trzutko. Nie bój się, jam zwyciężył świat. Nieważne, Boża matematyka jest inna niż ludzka. Nie? I to nie jest jakieś bzdurne pocieszanie się. To jest słowo samego Chrystusa, tego, który świat zwyciężył. To jest na pewno pierwszy pokarm, pokarm naszej wiary. Ale potem, moi drodzy, przychodzi pokarm naszej miłości. To jest Eucharystia, Komunia Święta. I teraz parę rzeczy praktycznych. Proszę, pozwólcie mi, że powiem, które myślę, że są ważne. Oczywiście nauka o poście eucharystycznym się nie zmieniła, jeśli o techniczne sprawy chodzi. Godzina bez posiłku, oczywiście woda, lekarstwo może być wzięte w międzyczasie. Oczywiście nie zmieniło się, zmieniła się troszkę kwestia taka co do przyjmowania Komunii Świętej dwa razy w tym samym dniu, że możemy przyjmować Komunię Świętą dwa razy w tym samym dniu, jeżeli na przykład po raz pierwszy przyjęliśmy komunię poza mszą, a potem byliśmy po raz drugi na mszy świętej. Na całej mszy świętej będąc możemy po raz drugi. Albo na przykład byliśmy na mszy świętej parafialnej, po południu jesteśmy na ślubie, możemy na mszy świętej ślubnej czy pogrzebowej przyjąć drugi raz komunię świętą. Nie musimy o to nikogo pytać. Ale to są rzeczy czysto techniczne. Tak jak techniczne jest to, jak przyjmować. Mnie się bardzo podoba na przykład ta procesja, która u was jest, to, że przychodzimy jako lud zgłodniały, potrzebujący, pielgrzymujący w tej drodze, w pielgrzymce przychodzimy, przyjmujemy Chrystusa. Ale teraz jak oznacza również o nastawienie naszej duszy. I tutaj chcę powiedzieć, że Kościół za pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI trochę odkurzył takie pojęcie, które gdzieś się zagubiło, Komunii Świętej Duchowej. Co to oznacza Komunia Święta Duchowa? To jest Komunia Święta Pragnienia, czy pragnienie Komunii z Chrystusem na sposób sakramentalny. Wtedy, kiedy ten sakramentalny jest niemożliwy, ale Komunia Święta też powinna poprzedzać przyjmowanie Komunii Świętej Sakramentalnej. To znaczy, moi drodzy, że cały udział we mszy świętej od początku, od aktu pokuty, przez tę ofiarę duchową, którą czynimy w czasie liturgii słowa, kiedy konfrontujemy nasze życie ze Słowem Bożym, w momencie konsekracji, kiedy jednoczymy się, te nasze ofiary duchowe włączane są w ofiarę Chrystusa, kiedy to razem jako Kościół Chrystusie ofiarujemy Ojcu, to wtedy ma się rodzić pragnienie w naszej duszy tego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenia z Bogiem. Oczywiście szczytowy moment tej komunii duchowej jest wtedy, kiedy kapłan podnosi hostię i mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, a my mówimy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To oczywiście słowa z Ewangelii. A potem jeszcze drugi raz, kiedy kapłan mówi: ciało Chrystusa. Prawda? Amen. To moje amen oznacza wynik Komunii Świętej Duchowej. Pragnienie spotkania z Chrystusem. Ale jest jeszcze moment poprzedzający Komunię Świętą. Troszkę odejdę od Komunii Duchowej. Znak pokoju. Moi drodzy, to bardzo ważny znak i trzeba go też dobrze rozumieć. Bo on oznacza, że ja przekazując skłon głowy, czy podając dłoń delikatnie, nie jakoś tam znacząco, czy mówiąc pokój z Tobą. Chcę pojednać się w tym momencie ze wszystkimi, wobec których zgrzeszyłem. Nie ma ich tutaj w kościele, a może stoją w drugim krańcu tego kościoła, może w innym zakamarku. Ja podając dłoń, czy czyniąc ten gest pojednawczy, jednam się przed przyjęciem Komunii Świętej z tymi, wobec których było coś nie tak. Ale powróćmy do Komunii Świętej Duchowej. Kościół bardzo wyraźnie podkreśla. Ostatnio papież w tym swoim dokumencie adhortacji o Najświętszym Sakramencie Eucharystii napisał taką rzecz. Przypomina naukę Kościoła, że osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, nie mogący jakby uzyskać też rozgrzeszenia, bo nie ma warunku tego, niemożliwość jest spełnienia ostatniego warunku, jakim jest postanowienie poprawy sakramentu pokuty. Takie osoby są zachęcane, papież zaprasza do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, ale jednocześnie przypomina, Komunia święta pragnienia, komunia święta duchowa, komunia święta przyjęta w sercu. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Ja już miałem taką sytuację kiedyś w rozmowie z kimś, kogo znam dobrze, ktoś mi zauważyłem, że ta osoba przystępuje do Komunii Świętej i spytałem, dlaczego przystępuje, a ona mi mówi, no bo ksiądz na spowiedzi nic nie mówi. No ja pytam, no a na spowiedzi powiedziałaś, że jesteś... No nie, nie powiedziała. No i to jest kombinowanie, to jest nieuczciwość oczywiście. Przecież nikt nie potępia, nie chodzi o to, żeby stwarzać jakąś atmosferę, ale nie wolno, nie wolno, nie wolno. Komunia święta duchowa, ta, która jest tak samo dla chorych, kiedy przez radio uczestniczą we mszy świętej, ta, którą możemy przyjmować zawsze, kiedy przychodzimy nawiedzać Najświętszy Sakrament, ta, którą możemy przyjmować przechodząc nawet obok Kościoła, tworząc sobie pragnienie przyjęcia Chrystusa, kiedy nawet nie jesteśmy na mszy świętej. Moi drodzy, to ważne. I jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. To jest to, co my robimy z Chrystusem po przyjęciu komunii. W Kościele, żeby nie wiem jaka była atmosfera, w dużej grupie, w takim zgromadzeniu liturgicznym, chociażby jak tutaj, nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej atmosfery, żeby 15 minut wyciszyć się po Komunii Świętej i dać te 15 minut czasu, żeby wszyscy mogli pomodlić się. Ale na to jest prawda. Tu oczywiście mocny akt strzelisty. Panie, dobrze, że jesteś. Panie, zaraź mojemu niedowiarstwu. Pan mój i Bóg mój. Dobrze, przyjąć z radością, ucieszyć się. Ale wrócić do tego, że się przyjęło Komunię Świętą, kiedy przyjdzie się do domu. Za 2, za 3 godziny. Wrócić do tego. I wtedy otworzyć książeczkę do nabożeństwa. Wtedy otworzyć modlitewnik. Wtedy otworzyć modlitwę świętego Tomasza z Akwinu, wtedy otworzyć inne modlitwy, do tego dołożyć jeszcze swoje serdeczne przywitanie, przypominając sobie taką rzecz, że jak Jezus przyszedł do Marii i Marty, to pochwalił Marię, mówiąc, ta wybrała najlepszą cząstkę, posłuchała. Pomyślcie tak, na logikę weźmy. Co by było, gdybyśmy poszli do kogoś w gości, i ktoś by nam ani chwili czasu nie poświęcił, koperty by przecinał, jedzenie by przygotowywał, a nie usiadłby naprzeciwko i nie porozmawiał. A jeśli Chrystus jest tym gościem i jeżeli ma to dla nas owoce przynosić, to musi być ten czas, który damy, żeby On rzeczywiście mówił w naszym sercu. Moi drodzy, i rzecz ostatnia, chociaż jest szereg różnych spraw, ale rzecz ostatnia, ale taka najważniejsza. Zauważamy to jako duszpasterze bardzo często w rozmowach z księżmi, że bardzo wielu wiernych po rekolekcjach na przykład przystępuje jeszcze przez 2-3 tygodnie do Komunii Świętej, a potem przestaje. Oczywiście każdy z nas zna naukę taką i ona jest jasna, że Komunię Świętą może przyjąć osoba, która jest w stanie łaski uświęcającej, czyli osoba, która nie popełniła grzechu śmiertelnego czy ciężkiego, czyli w ramach dekalogu w sposób świadomy i dobrowolny. Ja, moi drodzy, jestem przekonany, nie chcę żadnych liczb rzucać, ale jestem przekonany, że większość tych ludzi, która po 2 czy 3 tygodniach przestała przyjmować Komunię Świętą, zrobiła to ze zwykłego zaniedbania, a nie z powodu grzechu śmiertelnego. Z powodu zwykłego zaniedbania. Komunia Święta, może to jest najważniejsza myśl tej konferencji rekolekcyjnej nauki, nie jest nagrodą za dobre postępowanie. Chrystus nie chce być koroną na naszej głowie za to, żeśmy dobrze żyli, ani nie chce być wieńcem laurowym za to, żeśmy byli piękni i wspaniali. Chrystus chce być pokarmem w drodze, w naszym zmaganiu się ze sobą, w naszym trudzie. I dlatego też te grzechy powszednie, ta codzienność, On przychodzi, On w stajni zamieszkał. Dlaczego miałby nie zamieszkać w mojej duszy? Dlaczego miałby nie przyjść, by ją oczyścić? Trzeba chcieć. Trzeba mieć takie pragnienie. I to jest to pragnienie, które potem przedłuża się coraz bardziej. Oczywiście jasno trzeba powiedzieć. Osoba, która decyduje się na przyjmowanie Komunii Świętej w każdą niedzielę i na każdej mszy świętej, na której jest, musi też w miarę systematycznie się spowiadać. Co do częstości, nie ma recepty. Tu trzeba zapytać swojego spowiednika. Kiedy się spowiadam, pytam swojego spowiednika, czy ja mogę w tym stanie duszy przystępować do Komunii Świętej. Jak długo określa to? Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Osobiście myślę, że osoby, które prowadzą taką bardziej intensywne życie duchowe, powinny przystępować w miarę możliwości raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące, to już w zależności od rozstrzygnięcia. Moi drodzy, ale zachęcam, naprawdę, bo myślę, że te rekolekcje o Eucharystii, to cośmy mówili i to, co jeszcze jutro będzie, byłby też trochę na darmo, gdybyśmy rozumiejąc też jak i rozumiejąc pewne rzeczy, nie podjęli pewnych konkretnych kroków. Bo taki jest sens każdych rekolekcji, żeby o ten jeden milimetr coś się zmieniło w życiu poszczególnych ludzi, w życiu parafii. Zapragnijmy takiego częstego spotkania z Chrystusem i bardziej świadomego uczestnictwa w tej mszy świętej. Amen.